Na początku chciałbym serdecznie podziękować księdzu proboszczowi Bartłomiejowi za możliwość przybycia do Was i głoszenia Słowa Bożego wraz z klerykami naszego Wyższego Seminarium Duchownego Michałem i Pawłem, którzy tutaj niebawem się także Wam pokażą. Dzisiaj niedziela dobrego pasterza. Dzisiaj na nowo czynimy aktualnym to wezwanie, aby modlić się o dobrych pasterzy. Modlić się o tych, którzy będą pasterzami według serca Jezusowego. Co to znaczy być dobrym pasterzem? Dzisiaj Jezus Chrystus w Ewangelii, używając obrazu znanego wszystkim Jego słuchaczom, bo zaczerpniętego z codzienności, mówi, co to znaczy być dobrym pasterzem. On jest tym dobrym pasterzem. Kiedy przybliżymy sobie ową pracę pasterzy w czasach Jezusa Chrystusa, znajdziemy tam pewne przesłanki, które rzucą nam światło na to zagadnienie. Być dobrym pasterzem. Jak wyglądała ta praca? Pasterz wchodził do owczarni przez furtkę, przez bramę i ten strażnik, który pilnował tej bramy, znał owego pasterza. Wiedział, że to jest ten, który pasie te owce. Owce także znały pasterza. On znał swoje owce. Jakoś się porozumiewali. I to jest jak gdyby pierwsza cecha tego dobrego pasterza, o którym mówi dzisiaj Jezus Chrystus. Nie jest to osoba obca, anonimowa, ale jest to ktoś znany. Ktoś, kto ma uprawnienie, żeby wejść do tej owczarni. Nie jest to także ktoś obcy dla owiec. Jest to ktoś, kogo owce potrafią na swój sposób rozpoznać, a on rozpoznaje swoje owce. Jest jakaś taka podstawowa więź między pasterzem a owcami, bo one wyjdą wtedy, kiedy on je zawoła. I to jest ta pierwsza, jak gdyby, cecha pasterza. Nie być anonimowym. Być blisko swoich owiec. Dać się poznać, ale także chcieć poznawać swoje owce. Jaka jest kolejna cecha pasterza? Prowadzenie na pastwiska. To było bardzo ważne w czasach Jezusa Chrystusa. Zresztą jest ważne także i dzisiaj, wtedy, kiedy widzimy współczesnych pasterzy, którzy zajmują się swoimi trzodami, swoimi stadami. Trzeba dla tej trzody, trzeba dla tego stada, dla tej owczarni znaleźć odpowiednią żywność, żeby one mogły żyć, żeby mogły się rozwijać. Bo od ich życia zależało życie danej społeczności, grupy i rodziny. Pasterz musiał znaleźć odpowiednią łąkę, odpowiednią paszę, wodę, żeby zapewnić życie swoim owcom. Kolejna cecha czy zadanie pasterza to bronić przed wilkami. Bronić przed różnymi dzikimi zwierzętami, które chciały porwać i zabić owce. I tutaj jest cecha, którą możemy nazwać ofiarnością. Ofiarnością, ponieważ pasterz, broniąc owce przed dzikimi zwierzętami, sam mógł być ranny, mógł także i stracić życie. I tutaj jest owo rozróżnienie między najemnikiem a pasterzem. Najemnik, gdy widzi, że zagraża owcom niebezpieczeństwo, to najpierw zależy mu na własnym bezpieczeństwie i życie i się wycofuje. Pasterzowi zależy na owcach. Jest gotów na poświęcenie. Chce tego poświęcenia, decyduje się na poświęcenie. Tak można by scharakteryzować ową pracę pasterza w czasach Jezusa Chrystusa. Jak możemy w świetle tego obrazu, który pokazał nam święty Jan Ewangelista, scharakteryzować posługę dzisiejszych pasterzy tak, żeby odnaleźć te elementy dobrego pasterza? O jakich pasterzy mamy się modlić? Co to znaczy modlić się o dobrych pasterzy? Pasterz, współczesny pasterz, nie ma być pasterzem anonimowym. To ma być pasterz, który chce nawiązać, na ile to jest możliwe, jakąś podstawową taką więź, jakąś podstawową znajomość z tymi, którzy przynależą do jego owczarni. Nie są mu obcy, nie są mu obojętni. I także i w drugą stronę. Owce jakoś rozpoznają i rozpoznają, że to jest nasz pasterz. To jest nasz ksiądz z naszej parafii. On z nami potrafi porozmawiać, on z nami potrafi pochylić się naszymi problemami, trudnościami wtedy, kiedy my do niego przyjdziemy, kiedy także otworzymy się na jego obecność, na jego osobę. Czyli taka podstawowa, powiedziałbym, bardzo ludzka więź, takie podstawowe zaufanie, takie podstawowe nie być obcym dla siebie nawzajem. To jest taką podstawą, takim fundamentem. Drugą taką albo kolejną cechą, jaka powinna charakteryzować współczesnych dobrych pasterzy, to w takim sensie duchowym dawać odpowiedni pokarm wiary, odpowiedni pokarm duchowy. Gdzie jest ten pokarm? Gdzie on się znajduje? Ten odpowiedni pokarm duchowy znajduje się w Piśmie Świętym. To jest jak gdyby pierwsze posłanie, pierwsze zadanie współczesnego dobrego pasterza. Głosić Ewangelię, głosić Słowo Boże. Być tym, który rozdaje, karmi Słowem Bożym. Kolejne zadanie, sprawować sakramenty, dawać Jezusa Chrystusa, te łaski, które spływają na nas poprzez sakramenty, nauczać o sakramentach, przybliżać je ludziom, wyjaśniać. Trzecie zadanie to mówić o modlitwie, samemu być człowiekiem modlitwy i uczyć innych modlitwy. To jest pokarm duchowy, który jest nam potrzebny do naszego duchowego życia, do naszego życia z wiary, do tego, byśmy byli w tym sensie duchowym nakarmieni, zaopiekowani. To jest podstawowe zadanie współczesnego pasterza. I tutaj warto przypomnieć, kim nie musi być współczesny pasterz. Nie musi być budowlańcem, nie musi znać się na budowie. Nie musi być ekonomistą, nie musi się znać na ekonomii. Nie musi być politykiem i znać się na polityce. Nie musi znać się na wielu innych rzeczach, które nie są tak naprawdę w tej misji, w tym zadaniu, jakie powierzył mu Jezus Chrystus. Po to święcimy kapłanów, po to święcimy, aby byli tymi, którzy dają ten pokarm duchowy. To jest takie pierwsze zadanie, które ma spełniać kapłan, ten, który jest wyświęcony na księdza, na prezbitera. Kapłan ma także bronić, być obrońcą i być gotowym do jakiejś ofiary z siebie. Wtedy, kiedy święty Jan pisał swoją Ewangelię, to minęło mniej więcej 100 lat od męki, śmierci i zmartwychwstania i wniebowstąpienia Pana Jezusa. I przez te 100 lat powstały różne niewłaściwe nauki, fałszywe poglądy odnośnie Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii. Pojawiali się fałszywi nauczyciele, pojawili się tacy ludzie, którzy dla swoich celów wykorzystywali Ewangelię Jezusa Chrystusa, i pasterz miał być także tym, który jasno wskazuje, gdzie jest Ewangelia Jezusa Chrystusa, broni przed tym, żeby owce zostały oderwane od tej owczarni. I dzisiaj dzieje się podobnie. Dzisiaj także pojawiają się bardzo różne poglądy na temat tego, jak rozumieć współczesną rzeczywistość, jak być szczęśliwym, jak być świętym, jak rozumieć Pismo Święte. Jeżeli zobaczymy w internet, jest tam cała masa tych wszystkich różnych poglądów. Pasterz wraz ze swoją wspólnotą, z tymi ludźmi, którzy są mu powierzeni, potrafią wspólnie rozpoznać, co jest tą fałszywą nauką, a co jest tą nauką zgodną z nauczaniem Jezusa Chrystusa. I ustrzec się od tego niebezpieczeństwa oderwania się od Jezusa Chrystusa. Pasterz też potrafi jasno określić, gdzie jest dobro i zło, bo Kościół jako taki swój kręgosłup wartości przyjmuje dekalog, 10 Bożych przykazań. I tutaj także pasterz jasno wskazuje, co jest dobrem, co jest złem. Pasterz nie jest despotą, nie jest tym, który trzyma owce na sznurku. Zauważmy, że w innych momentach, kiedy jest mowa w Ewangelii o pasterzu i owcach, to są owce, które odchodzą. I to znaczy, że one nie są trzymane na uwięzi, ale są w stanie zbłądzić i błądzą. Pasterz te owce, które zbłądziły, które wracają, przyjmuje, ale także szuka tych owiec. I to jest to, co jest bardzo ważne, bo zawiera pewien element ofiarności. Ja chcę swoje życie, swoją troskę, swój czas ofiarować dla tych owiec, które są mi powierzone. I myślę, że o takich właśnie pasterzy trzeba nam się modlić, żebyśmy takich pasterzy mieli pośród nas. Dlaczego musimy my się modlić? Dlaczego nie można powiedzieć, niech się modlą księża i osoby życia konsekrowanego, siostry zakonne, bracia zakonni? No dlatego, że tą owczarnią Jezusa Chrystusa my jesteśmy. Wszyscy. Jesteśmy wspólnotą Kościoła. Jesteśmy tymi, których Jezus zgromadził jako najwyższy i najdoskonalszy pasterz, taką jedną grupę, jedną wspólnotę. I tutaj warto pamiętać o tym, że mamy w tym Kościele, w tej wspólnocie, w tej Bożej Owczarni swoje zadania różne, ale nie można powiedzieć, że któreś zadanie jest zbyteczne, zbędne. Tak Pan Jezus rozdaje powołania w Kościele. Każdy ma swoje zadanie, równie ważne, równie potrzebne. I od tego, jak będziemy to swoje zadanie w tej owczarni spełniać, to swoje powołanie, swoją misję, zależy stan całej owczarni. I to jest troska, która jest nam powierzona przez tego, który jest gospodarzem, właścicielem, do którego należą owce. I warto przypomnieć pewną prawdę, która jest niby oczywista, ale czasami nam się gubi. Prawdę, która odpowiada na pytanie, czyją własnością jest Kościół, czyli ta wspólnota, którą my tworzymy. Nie jest własnością żadnego z księży proboszczów, żadnego z księży biskupów. Nie jest własnością także żadnej z osób świeckich, które są w tym Kościele i nie tylko. Ale jest własnością Jezusa Chrystusa. To jest Kościół Chrystusowy, bo Jezus Chrystus za ten Kościół, jako dobry pasterz, złożył siebie samego w ofierze. Niedawno przeżywaliśmy święta paschalne. Tam jest takie stwierdzenie, że nabył krwią swoją lud odkupiony. Jezus Chrystus nas wszystkich nabył swoją krwią. Jesteśmy Jego wspólnotą. On jest tym najwyższym i najważniejszym pasterzem, najdoskonalszym. I o tym warto pamiętać, że On jest wzorem, w Niego się wpatrujemy. W Nim szukamy tego, który jest naszym jedynym i najdoskonalszym wzorem. Moi drodzy, przychodząc tutaj, chciałbym was prosić o modlitwę w intencji tych, którzy przygotowują się do bycia kapłanami, aby wpatrywali się nieustannie w ten wzór Jezusa Chrystusa, dobrego pasterza. Dzisiaj nie jest łatwo być w seminarium klerykiem, alumnem, przygotować się do bycia kapłanem, prezbiterem. Dlaczego? Dlatego, że zmieniły się czasy i okoliczności takie, w jakich żyjemy. Kiedyś na wieść o tym, że ktoś idzie do seminarium, to bardziej przeważała radość, była jakaś nobilitacja społeczna. Dzisiaj mówi się wprost także o grzechach i przestępstwach kapłanów, nie zapominając, że to nie jest cała prawda o księżach i kapłanach, bo są także dobrzy księża, szlachetni i gorliwie pracujący, dobrzy pasterze także są i o tym trzeba pamiętać. Ale taki młody człowiek gdzieś może czuje wewnątrz serca taką obawę. No na mnie też będą tak mówić, chociaż jeszcze Bogu dzięki nic złego nie zrobiłem. Mnie też może to spotkać, że usłyszę za swoimi plecami jakiś epitet. Czyli niekoniecznie będę miło i życzliwie przyjęty. Mogę na początku już zostać odtrącony. Dlatego potrzeba nam modlić się za tych młodych ludzi, żeby mieli odwagę i siłę taką duchową. Żeby przybliżali się jak najbardziej do tego Jezusa Chrystusa, dobrego pasterza. Trzeba modlić się także za tych, którzy się zastanawiają gdzieś, czy pójść tą drogą powołania. Decydują się wstąpić do seminarium, do jakiejś rodziny zakonnej, czy też nie. Dlaczego? Dlatego, że to też nie jest łatwe, bo czasami rodziny mają jakieś swoje plany względem swoich dzieci. Jedna z osób życia konsekrowanego powiedziała mi tak. Jak powiedziałam moim rodzicom, że chcę iść do zakonu, to była rozpacz i płacz, bo się nam dziecko zmarnuje. Tak, bo rodzice mieli jakieś swoje plany względem dziecka, a tutaj nagle Pan Bóg im to wszystko zniszczył. Prawda? czyli o taką otwartość, także budowanie środowiska wspierającego, rozeznawanie powołania i by rodziny nasze także były takim środowiskiem, gdzie ci młodzi będą mogli to powołanie odkryć i pójść za głosem tego powołania. Trzeba nam także modlić się w intencji księży, sióstr zakonnych, braci zakonnych, którzy już są po święceniach, po ślubach wieczystych. Dlaczego? Ponieważ w momencie święceń czy ślubów wieczystych nie ustały wszystkie problemy tych osób, ale dalej mają swoje ludzkie słabości, swoje ludzkie trudności. I jeżeli jesteśmy rzeczywiście jednym organizmem, jedną wspólnotą, jesteśmy jedną owczarnią, to winniśmy się wspierać nawzajem, bo to jest nasza wspólna sprawa. Jesteśmy w owczarni Jezusa Chrystusa. I trzeba nam modlić się za tych, wspierać tych, którzy czynią dobro, a modlić się także o nawrócenie, o przemianę tych, którzy pobłądzili. I to jest taka prośba o modlitwę w tych trzech intencjach. O to, żeby nie zabrakło tych dobrych pasterzy. A jak blisko jest taka sytuacja, kiedy może zabraknąć tych pasterzy, to przekonałem się niedawno sam. Byłem, może to było około miesiąca temu, w Sosnowcu na zastępstwie, bo wszyscy księża byli w kwarantannie. I po jednej z mszy świętych podeszła do mnie pani i mówi: to ksiądz do nas przyjechał, tak? Bo jakby ksiądz nie przyjechał, to by nie było mszy. Tak, nie byłoby mszy. Nie byłoby spowiedzi, też by nie było. Zobaczcie, wydaje nam się, że to gdzieś daleko, na drugim końcu świata. Jest problem, jest potrzeba, żeby byli księża, żeby byli pasterze, którzy będą dobrymi pasterzami. A to można powiedzieć w naszym kraju, taka sytuacja pokazuje nam jasno. Jeżeli nie będzie księży, kapłanów, pasterzy, to jest rzeczywistość bliska, namacalna. Można przyjść do pięknego kościoła, rozświetlonego. Pan organista pięknie zagra, ministranci się przygotują do mszy świętej, ale mszy nie będzie, bo nie będzie pasterza. Dlatego, moi drodzy, nie ustawajmy w tej wspólnej trosce o to, byśmy się modlili w intencji dobrych pasterzy, byśmy tych pasterzy, którzy są, wspierali, byśmy tworzyli takie środowisko, które będzie pomagało w rozeznawaniu powołania i w pójściu za Jezusem Chrystusem. Amen.